Oglądając rolki, nie da się wytłumaczyć takiej skomplikowanej rzeczy jak marketing w 90 sekundach. Tak, jest jeden sposób na zdobycie klienta. To jest nieprawda. Jęczący i płacący klient jest o wiele lepszy niż niejęczący i niepłacący. Jeśli moją buyer personą byłaby księgowa, to przecież ja jej nie będę nawalał tylko o księgowości. Nikt nie ma ciekawej historii, ale są ludzie, którzy potrafią o tym w ciekawy sposób opowiedzieć. Dobre story polega na przedstawieniu konfliktu i tego, że bohater musi się starać, żeby dojść do celu, który sobie wyznaczył. Robisz rolkę i ona się nie poniosła wiralowo, znaczy, że to, co zrobiłeś, było złe. I teraz wyobraź sobie trenera personalnego, który mówi, byłem gruby, pewnego dnia postanowiłem sobie, że będę chudy i schudłem. Ja mówię, to jest dupa, nie historia.
Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Tkaczyk. Witamy.
Cześć.
Paweł, my jesteśmy w branży fitness w ogóle, więc zaryzykuję stwierdzenie, że duża część osób może nie wiedzieć, kim jesteś, mimo że jesteś znaną postacią w świecie marketingu, więc pokrótce powiedz, czym się zajmujesz.
Wiesz co, zawsze mówię, że zarabiam na życie opowiadaniem historii. I to jest to, co robię, zarabiam na życie opowiadaniem historii. Czasem wychodzę do ludzi opowiadać im różne rzeczy, czasem piszę, jakieś książki mi się zdarzyło napisać. Natomiast to, co robię najczęściej, ja pomagam moim klientom w opowiadaniu ich historii. Znaczy, mam firmę, która od 23 lat zajmuje się budowaniem silnych marek. Jestem strategiem marki. Pracowałem między innymi dla Sony, dla HBO czy dla Orange. Bardzo mocno wierzę, że dobra marka to jest świetnie opowiedziana historia. Wierzę, że są ludzie, którzy mają super produkty, którzy mają świetne firmy, którzy sami są świetnymi markami osobistymi. Natomiast no, nie przebijają się na rynku, tak jak na to zasługują, dlatego że nie potrafią o tym opowiedzieć, tak żeby to miało ręce i nogi. I tego opowiadania, żeby to miało ręce i nogi, uczę ludzi, pomagam w tym ludziom, to jest coś, z czego jestem pewnie znany.
Na początku mam taki temat o twojej firmie Midea, bo często jest tak, że u nas w branży zresztą jest tak, że bardzo często trenerzy, dietetycy czy fizjoterapeuci nie radzą sobie zbyt dobrze w biznesie, ale jednocześnie mają dosyć małe zaufanie do osób, które pomagają ten biznes zbudować lub do firm, które mogą im pomóc w biznesie. I zastanawiam się z twojego czy z waszego ogólnie doświadczenia, dlaczego współpracę z takimi firmami, agencjami czy nazwijmy to coachami od biznesu się nie udają z twojego doświadczenia.
Wiesz co, mam doświadczenie, że się udają. Pomagamy kilku jakby trenerom i ludziom z branży fitness i dietetycznej i oni naprawdę prowadzą rewelacyjne firmy. Natomiast wiesz co, jest kilka rzeczy, które z jednej strony po stronie agencji, a z drugiej strony po stronie klientów. I teraz po stronie agencji na przykład jest niezrozumienie tego, co klient chce na samym końcu. To znaczy, że wszyscy wynajmują agencję po to, żeby mieć więcej klientów. To jest jakby twój cel ostateczny. I teraz, jeśli jesteś dietetykiem, trenerem fitness czy cokolwiek innego, chcesz mieć więcej klientów, natomiast wynajmujesz agencję social media albo reklamowo, oni mówią, będziemy ci robić Instagrama albo będziemy ci rozwijać, nie wiem, reklamy na Facebooku. I ty pytasz, czy dzięki temu będę mieć więcej klientów? Oni mówią, to nas specjalnie nie obchodzi, natomiast my ci będziemy robić Instagrama i rozwijać. Więc jakby to niezrozumienie po stronie agencji, czyli myślenie tylko i wyłącznie w kategorii produktu, to jest jedna rzecz. Brak woli wzięcia odpowiedzialności na przykład za wyniki, z czym trochę się zgadzam, dlatego że tutaj, zobacz, ja jestem strategiem i wiesz, co się mówi o strategii. 99% sukcesu strategii to jest implementacja. Ja mogę napisać cudowną strategię, natomiast jak ona będzie niewdrożona albo zrąbana przy wdrożeniu, no to cokolwiek ja nie napiszę, cokolwiek nie zaniosę do klienta, to jakby nie przyniesie mu sukcesu. Więc z tym, że agencje nie biorą odpowiedzialności za wyniki, trochę się zgadzam, ale w momencie, kiedy wybudujecie już między sobą zaufanie, to ja jestem zupełnie w stanie spokojnie pracować na przykład z niektórymi moimi klientami, właśnie w oparciu o wyniki. Natomiast po stronie klienta bardzo często jest przeświadczenie, że oni wiedzą, czego chcą klienci i tak dalej. Dokładnie to samo, co jakby po stronie agencji, myślenie produktem, tak? Czyli wiesz, oferujesz produkt, którego nikt nie potrzebuje na twoim rynku, albo opowiadasz o nim w taki sposób, że ludzie nie widzą wartości i dziwisz się, że ludzie nie chcą tego wspaniałego czegoś, co oferujesz, a to nie jest kwestia tego, czy twoje coś jest wspaniałe, tylko kwestia tego, czy ludzie myślą, że twoje coś jest wspaniałe. I to są naprawdę dwie zupełnie różne sprawy.
Teraz ogólnie jesteśmy w świecie, gdzie jak wejdziemy na Reelsy, czy TikToki, czy YouTube, no to jest bardzo dużo tych ekspertów, którzy mówią, że mają ten jeden sposób na i w tym wypadku więcej pieniędzy, klientów i tak dalej, i tak dalej. I ja z uwagi na to, że mam kontakt z tymi początkującymi trenerami, dietetykami czy fizjoterapeutami, to często oni w sumie rozkładają ręce, no bo każdy specjalista mówi inaczej, albo tych dróg jest tysiące. I ja jakby zazwyczaj mówię, że jeżeli zbierze się do kupy te wszystkie zagwozdki marketingowe, no to fajnie, bo klienci będą przychodzić z różnych stron. No ale na początku ciężko włożyć pieniądze we wszystko, bo ich nie ma, albo nie ma czasu i w ogóle. Więc ty z twojej perspektywy i doświadczenia, jakie są te fundamentalne kroki na początku, które warto poczynić, żeby się po prostu w tym wszystkim nie zagubić?
Pracuję taką metodą, która nazywa się pirackie metryki. I teraz bez wchodzenia jakby w szczegóły. Po pierwsze odniosę się do tego, co powiedziałeś, że tam jeden sposób i tak dalej, i tak dalej. Dwie rzeczy. Po pierwsze, mówisz, oglądając rolki, nie da się wytłumaczyć takiej skomplikowanej rzeczy jak marketing w 90 sekundach, więc siłą rzeczy ludzie to upraszczają. Tak, jest jeden sposób na zdobycie klienta. To jest nieprawda. Od początku do końca nigdy nie było prawdą. Z drugiej strony, jest to, co potem powiedziałeś, że jest tysiąc tych sposobów, ale my mając do wyboru słuchać kogoś, kto mówi, że jest tysiąc i musisz je wybrać, versus jest jeden, no to my wybierzemy tego, kto mówi, że jest jeden. I ten gorszy pieniądz wypiera lepszy. Natomiast wracając do twojego pytania. Gdybym miał układać proces po kolei, to pierwszą rzeczą, którą bym zrobił, to bym upewnił się, że masz ogarnięty taki etap lejka sprzedaży, który nazywa się rekomendacja. Paradoksalnie. Czyli to nie jest kwestia zdobywania nowych klientów, tylko to jest kwestia ogarnięcia właśnie tych klientów, których już masz, dlatego że jeden z największych błędów, jaki popełniają ludzie w każdej branży, to jest zostawienie w spokoju klienta, którego zdobyłeś. Dlatego że, wiesz, człowiek, który od ciebie już kupił, kilka rzeczy są o nim prawdziwe. Po pierwsze, on widzi wartość w tym, co oferujesz. To znaczy, że jeśli znajdziesz więcej takich jak on, którzy przyszli dokładnie z tego samego powodu, no to prawdopodobnie oni też będą widzieć wartość. To jest jakby jedna rzecz. Po drugie, możesz go zapytać, dlaczego do ciebie przyszedł, tak? I czy w ogóle jest zadowolony z tego, co mu oferujesz. Jeden z takich prostszych sposobów, które możemy zrobić, to jest coś takiego, co nazywa się NPS. NPS to jest takie proste badanie satysfakcji klienta, nazywa się Net Promoter Score, gdzie pytasz klientów na skali od 1 do 10, na ile są skłonni polecać cię swoim znajomym. Tak? Czyli jakby zadajesz bardzo proste pytanie na skali od 1 do 10, jak bardzo prawdopodobne jest, że mnie poleci znajomym. I słuchaj, widzieliście, mówię to słuchacze, tak? Widzieliście NPS-y od przeciwnej strony, w sensie ktoś was pyta. Jest to jedno z najfajniejszych pytań, jakie można zadać klientowi, dlatego że ono w zawoalowany sposób pyta klienta, czy wszystko było zgodne z oczekiwaniami. A klient wam będzie płacił w momencie, kiedy wszystko będzie zgodne z oczekiwaniami. I teraz w momencie, kiedy dostajesz odpowiedź 9 na 10 albo 10 na 10, no to masz do czynienia z tak zwanym promotorem i ta ankieta się zamyka i nie ma więcej pytań. Jak dostajesz odpowiedź typu, nie wiem, 8 na 10, 7 na 10, to masz do czynienia z tak zwanym neutralnym, a jak dostajesz odpowiedź 6 albo kule niżej, no to masz do czynienia z tak zwanym odstraszaczem, który nie będzie cię polecał, bo nie jest zadowolony. I teraz te dwie ostatnie kategorie, czyli neutralnych i odstraszaczy, daje się im dodatkowe pytanie. Dodatkowe pytanie, które brzmi, co możemy zrobić lepiej. I to też jest potężna informacja rynkowa, dlatego że jeśli chcesz, żeby twój produkt był dobrze postrzegany, ty nie musisz nawet poprawiać produktu bardzo często, który oferujesz, ale musisz poprawiać sposób, w jaki go prezentujesz, musisz poprawiać sposób, w jaki o nim mówisz, gdzie o nim mówisz i tak dalej, i tak dalej. Ludzie mogą powiedzieć, dobra, dieta czy trening były super, natomiast sposób zakupu był o kandę rozbić, dlatego że musiałem klikać 16 razy, nie było mojej preferowanej metody płatności. To są wszystko informacje, których się dowiesz i wiesz, być może sobie nie zdawałeś tego sprawy, no bo włożyłeś mnóstwo wysiłków w zaprojektowanie diety, natomiast nie włożyłeś wysiłków w zaprojektowanie całości tego doświadczenia. Natomiast jakby przesuwając się dalej, w momencie, kiedy masz tych klientów, których masz zidentyfikowanych jako promotorów, możesz ich poprosić o jedną bardzo prostą rzecz. Czy możesz mnie polecić dalej? I jest takie bardzo fajne badanie, które pyta klientów, dlaczego nie polecają dalej usług i produktów, z których byli, uwaga, zadowoleni. I teraz odpowiedź, która jest na szczycie listy, to jest nikt mnie o to nie poprosił. I teraz jak nie masz ogarniętego tego procesu, to jest coś, co ja nazywam marketingiem bez marketingu, czyli zdobywasz sobie klientów jakkolwiek, po znajomości, po rekomendacjach czy cokolwiek innego, ale w momencie, kiedy nie prosisz ich, żeby oni ci przyprowadzili więcej klientów i nie pytasz ich, czy wszystko było okej, czy nie było okej, to robisz sobie krzywdę. Więc to jest tak naprawdę pierwsza rzecz, która działa i to jest coś, co natychmiast i bez żadnego wielkiego wysiłku i bez robienia rolek na Instagramie ci przyniesie po prostu więcej klientów, nie? I potem posuwając się w górę lejka, musisz zoptymalizować ceny, to temat pewnie na jakby zupełnie osobny odcinek kiedyś. Natomiast założenie generalnie jest takie, że jeśli są dwie rzeczy są prawdziwe, a w twojej branży te dwie rzeczy są prawdziwe. Po pierwsze, jeśli sprzedajesz usługi, a nie produkty, i jeśli samodzielnie wyceniasz swoją pracę, to prawdopodobnie twoja robota jest niedoszacowana. I teraz jestem w stanie powiedzieć z prawdopodobieństwem 100%, że jest niedoszacowana o 30%, a potem jakby możemy, co znaczy, że możesz podnieść ceny natychmiast o 30%, nic wielkiego się nie stanie. Ludzie w to nie wierzą. W sensie tak, ojej, klienci mi odejdą. Natomiast to nie to masz liczyć.
Zgadza się, zgadza się.
Widzisz, to nie masz liczyć klientów, którzy odejdą, masz liczyć tak zwany skumulowany przychód. Ja to zawsze tłumaczę na takim przykładzie, że wiesz, masz szkołę językową albo nawet klub fitness. I teraz masz w nim 100 członków w tym klubie i oni płacą za, nie wiem, rok uczestnictwa 1000, tak? 1000 zł. Co znaczy, że twój skumulowany przychód wynosi 100 tysięcy. I teraz podnosisz od stycznia ceny o 10%. No i oni oczywiście ci tam, wiesz, walą drzwiami, oknami, krzyczą, że to jest niefajne, że sobie pójdą. I rzeczywiście w wyniku tego wszystkiego 7 klientów z tej twojej setki odchodzi. Nie? I teraz pytanie jest takie, czy masz wystarczającą ilość danych, żeby przeanalizować, czy ceny były ok, czy były za niskie, czy były za wysokie. I teraz większość ludzi zwraca uwagę na to, co widać i słychać, w sensie to co jest głośne, tak? Czyli klienci, którzy odchodzą. Ale jak sobie przeanalizujesz cyferki, to się okazuje, że właśnie spełniłeś mokry sen każdego przedsiębiorcy, dlatego że pracujesz mniej, a zarabiasz więcej. Do tej pory obsługa przynosiła ci 100 tysięcy, pracowałeś jakby ze 100 klientami za 1000 zł tam rocznie, co oznacza, że zarobiłeś 100 tysięcy. 93 klientów, bo 7 odeszło, ile dobrze pamiętam, tak? 93 klientów, którzy płacą ci 1100 zł, generuje ci przychód w okolicach 103 tysiące. Nie jestem w stanie dokładnie policzyć ile, ale w okolicach 103 tysięcy. Co oznacza, że masz wolne moce przerobowe, pracujesz mniej godzin, a zarabiasz więcej pieniędzy, co oznacza, że te ceny były za niskie, co oznacza, że następnym twoim krokiem powinno być kolejne podniesienie cen. I teraz jak nie robisz tych analiz u siebie, tylko zwracasz uwagę na to, czy ci klienci jęczą, czy nie jęczą, jęczący i płacący klient jest o wiele lepszy niż niejęczący i niepłacący. Także, wiesz, ja bym wolał mieć jęczących i płacących klientów, niż takich, którzy nie jęczą, ale również nie płacą. Więc to jest optymalizacja cen. Potem są, wiesz, upsell, cross-sell, jakieś takie różne rzeczy, które znowu nie są marketingiem w sensu stricte. Natomiast no, jeśli masz już tego klienta, który jest przekonany do twoich usług, no to trzeba go w jakiś sposób jakby zagospodarować. Musisz się skupić na tym, żeby wartość tego koszyka podnieść u klientów już istniejących, a niekoniecznie jakby zdobywać nowych, dlatego że znowu na to są badania. Zdobycie nowego klienta przez te durne rolki na Instagramie czy cokolwiek innego kosztuje ci o wiele więcej niż wysłanie maila czy zadzwonienie do poprzedniego klienta i zapytanie, słuchaj, mam jeszcze dodatkową usługę, czy może zechciałbyś mi za nią zapłacić? I ludzie, nie musisz ich przekonywać, żeby cię zaufali, żeby cię poznali, bo już to wszystko mają, nie? Więc to trzeci krok, bo ja cię przeprowadzę przez cały proces, żebyś nie mówił.
Super, o to chodzi.
Trzeci krok to jest mierzenie tak zwanej retencji. Retencji, czyli jeśli już robisz te rolki nieszczęsne na Instagramie albo wysyłasz maile, to pytanie jest takie, czy ludzie je oglądają, czy ludzie je czytają. Bo ludzie na przykład mają takie błędne przeświadczenie, że ja muszę być ekspertem, takim super ekspertem. Jak chwalę się moją ekspertyzą, to już jest dobrze. Jeden z moich ulubionych przykładów w branży, w waszej branży, Michał Wrzosek. Michał Wrzosek, który wykręca na Instagramie, TikToku i tak dalej miliony wyświetleń, jeśli nie dziesiątki milionów. I teraz on nie mówi na poważnie, tak? Tylko on mówi, słuchaj, tu są produkty, których nie powinieneś kupować w Biedrze. Albo idzie do ludzi i robi im sondy uliczne, czy jakby picie alkoholu, nie wiem, zawiera kalorie i tak dalej. Ludzie to oglądają, dlatego że on dba o retencję, czyli o oglądalność jakby swoich materiałów, dużo bardziej niż ekspertyzę, dlatego że ekspertyza jest wystarczająca, kiedy ja mówię po prostu o dietetyce. To znaczy, że wiesz, dopóki Michał się nie zapuszcza w tematy typu jak napisać książkę albo jak skosić trawnik, ale rozmawia z ludźmi o jedzeniu, ja cały czas go traktuję jak eksperta od jedzenia. A teraz w jaki sposób on do tego tematu podchodzi, to już jest zupełnie inna sprawa. Więc wiesz, i jak już robisz te TikToki nieszczęsne czy rolki, to rób je tak, żeby one się otwierały żeby one były oglądane, a nie żeby po prostu mówić o ekspertyzie. Ja się tego na przykład nauczyłem stosunkowo niedawno. Traktuję Instagram na przykład jako samą górę lejka. Opowiadam o, mogę powiedzieć brzydkie słowo, że o pierdołach opowiadam? Wiesz, ja się zajmuję budowaniem marki.
Nawet możesz bardziej.
Nawet nie, ale wiesz, zajmuję się budowaniem marki, jestem strategiem marki, natomiast instagramowe rolki są o tym, w jaki sposób poznać, czy ktoś cię lubi, czytając niewerbalne sygnały, jakie są języki miłości, których my używamy jako teorii do budowania obsługi klienta, ale umówmy się, w większości Instagrama to nie obchodzi, a algorytm jednak kocha te wyświetlenia, więc ja się dostanę do większej liczby potencjalnych klientów w momencie, kiedy zrobię to w taki troszeczkę mniej profesjonalny sposób, więc to. Potem masz optymalizację konwersji. Już ci zaraz dam zadać pytanie. Potem masz optymalizację konwersji i dopiero na samym końcu, teraz do tej rzeczy chciałem dojść, wiesz? Na samym końcu dopiero, jak masz zoptymalizowaną właśnie retencję, konwersję i tak dalej, możesz się zająć górą lejka, czyli właśnie ściąganiem ludzi na twojego Instagrama, na twoje strony internetowe i tak dalej. Bo co ci po tym, że ściągniesz człowieka na Instagrama, jak nie masz zoptymalizowanej konwersji? Co ci po tym, że ściągniesz go na Instagrama, jak masz niefajną treść, co ci po tym, jak masz za niskie ceny i co ci po tym, jak go zostawisz w spokoju, jak jakimś cudem od ciebie kupi. Także to są pieniądze, które wam uciekają po prostu między palcami.
Do tego, co powiedziałeś, miałem jeszcze dwa pytania, które urodziły mi się w trakcie na podstawie twojej odpowiedzi. Jak już zbieramy feedback od tych klientów, to jaka forma jest przedstawienia tego twoim zdaniem najlepsze? No bo często spotykamy się ze screenami na przykład napisanymi na Facebooku, na Instagramie i tak dalej, ale ja jeszcze zauważyłem, że dużo ludzi robi wideo, opinie i jak z twojego doświadczenia to...
To czekaj, rozróżnijmy dwie rzeczy. Proszenie klienta o opinię w tym procesie, który ja opisałem, jest dla ciebie wewnętrznie. Masz zmierzyć tak naprawdę NPS. NPS to jest jakby stosunek twoich promotorów do twoich odstraszaczy. Musisz wiedzieć, jaki to jest procent, ale to się wcale nie musi ukazać gdziekolwiek na zewnątrz. To jest dla ciebie informacja. Natomiast jeśli już potrzebujesz pokazać to na zewnątrz, to raczej w osobnym procesie, czyli w tym momencie, zobacz, ja ten proces wewnętrzny zrobiłem po to, żeby odsiać sobie odstraszaczy, bo ja nie będę się z nimi kontaktował, dlaczego miałbym, skoro wiem, że oni nie są zadowoleni. Więc potem w drugim procesie piszę tylko do promotorów, ludzi, którzy wiem, że są już zadowoleni i wtedy im mówię, kilka rzeczy. Po pierwsze, mogę im powiedzieć, wysłać ich w konkretne miejsce. Czyli hej, czy możesz mi dać opinię na Google? Hej, czy możesz mi dać opinię na Facebooku? I tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie, wiesz, jeśli zależy ci na konkretnym miejscu, no to wysyłasz swój tłum w konkretne miejsce. Mało tego, możesz tych samych ludzi wysłać w kilka miejsc z kilkoma procesami. Czyli dobra, dałem ci opinię na Google, a ty mówisz, hej, czy możesz jeszcze na Facebooku tydzień później. Druga rzecz, która bardzo jakby pomaga w załatwianiu takich opinii, to jest przygotowanie wstępnie takiej opinii. Teraz ja nie mówię, żeby klientowi tam wkładać w usta jakieś słowa, natomiast to, co sprawia klientom swój największy problem, to jest podjęcie decyzji. I teraz jeśli ty ułatwisz tę decyzję, mówiąc, słuchaj, w tej naszej wewnętrznej ankiecie, którą nam dałeś, napisałeś te słowa kluczowe. Czy możesz mi dać opinię na Google? I tutaj dla sugestii są tylko te słowa kluczowe, które to są rzeczy, którymi byłeś zachwycony. Nie? Więc to jest coś, co sprawia, że ludzie nie rzucą tego w diabły, zastanawiając się, ej, o czym powinienem pisać, ej, to nic nie napiszę, bo jakby wysiłek sprawia im podejmowanie decyzji. Więc to. I od super zaangażowanych możesz wymagać wtedy, prosić ich nawet, nie wymagać, tak? Właśnie o te wideo, recenzje i tak dalej. I teraz pytałeś, jaka jest najlepsza forma? Nie ma jednej. Znowu, jakby to pytanie o takie jedno, wiesz, eksperci mówią, jest taka, a propos jednej, jest jedna ogólna zasada w marketingu i ona mówi tak. Idź tam, gdzie jest uwaga twoich klientów. Ona jest cudownie ogólna, więc wiesz, jeśli większość twoich klientów spędza dni patrząc na Instagrama, to twoja opinia się powinna ukazać na Instagramie. Jeśli ślepią się, wyszukują cię przez Google'a, no to powinieneś mieć opinię na Google, a jeśli cię jakby lajkują na Facebooku, to na Facebooku, a jeśli świadczysz usługi, nie wiem, dla matek po porodzie i tak dalej, no to masz billboard naprzeciwko szkoły rodzenia, abstrahując całkowicie od mediów społecznościowych, więc nie ma jednej.
Dobra, to na LinkedInie jak obserwujemy Akopa Szostaka, to on sam się pochwalił, że miał z tobą konsultację, więc to nie jest tajemnica, że teraz to...
Akop jest moim stałym klientem, nie miał jednej konsultacji, Akop jest moim stałym klientem.
No, więc dokładnie, więc Akop jest twoim klientem i... Mnie bardzo zastanawia, jaka jest różnica pomiędzy marką Akopa, która jest naprawdę mocno rozkręcona w social mediach i nawet poza branżą fitness jest znany, a takim początkującym trenerem, jaka jest różnica w kontekście takich działań marketingowych? No bo można by powiedzieć, że AKOP już z wielu narzędzi korzysta, z których ci klienci tam się zbierają, a jednak tutaj jest samotny trener, który praktycznie nic nie ma zbudowanego. I w kontekście takich porad, czy jest jakaś tutaj różnica, czy jednak muszą oni się skupić na tych fundamentach, a nie dopinaniu szczegółów?
W social mediach nie ma różnicy. To znaczy, że zwróć uwagę, że AKOP na przykład wybudował markę swoją w dużej części poza mediami społecznościowymi, tak? To znaczy, że funkcjonował jako gwiazda w telewizji, w MMA i tak dalej, i tak dalej. Więc to są takie rzeczy, ale to, co na przykład odróżnia AKOPa i jemu podobnych od ludzi, którzy nie odnoszą sukcesu już w mediach społecznościowych, to jest na przykład regularność. To, co AKOP robi naprawdę i to, co Michał Wrzosek jakby też robi super, to jest to, że oni mają gdzieś tam z tyłu głowy, że potrzebują tych treści nakręcić na tyle, żeby mieć do karmienia tych mediów społecznościowych każdego dnia właściwie. W tym pomagają rytuały, czyli na przykład to, co AKOP zrobił bardzo fajnie w środę na Instagramie, mówi, słuchajcie, środa to jest po pierwsze dzień loda, ale po drugie jakby odpowiadam na diecie AKOPa. Na tym profilu odpowiadam na wasze pytania dotyczące diety, więc taki rytuał, ale ta regularność jest bardzo ważna, plus zwróć uwagę na retencję, o której mówił, to znaczy, że AKOP na przykład buduje bardzo dużo zasięgów postami, które nie są tylko i wyłącznie o dietetyce. On buduje o swoim życiu prywatnym, o związkach, mówi takie rzeczy, ale to nadal ludzie, którzy słuchają, to są jego klienci. I to, z czego sobie musisz zdawać sprawę, to jest to, że twoi klienci muszą o tobie pamiętać w momencie, kiedy chcą kupić twoją kategorię usług, ale pamiętać oznacza, że oni dwie rzeczy. Po pierwsze, muszą wiedzieć, że ty tę kategorię usług reprezentujesz i po drugie, mieć częsty kontakt z tobą. Ale częsty kontakt z tobą wcale nie oznacza, że zawsze musisz mówić o diecie. Możesz tak naprawdę mówić często o różnych rzeczach, natomiast a ludzie muszą wiedzieć gdzieś tam na początku drogi, że zajmujesz się tym czy tym. Ja się zobacz, zajmuję budowaniem marki, ale mówię, nie wiem, o randkach, o innych rzeczach na mediach społecznościowych, bo to się niesie, ale na końcu wiesz, że mówi to człowiek, który jednak zajmuje się budowaniem marki, więc tak to wygląda.
A jak to wszystko wtedy ma się do takiego rozmywania przekazu? No bo też mówi się o tym, żeby mieć tą buyer personę i gadać do tego idealnego klienta, a jednak na przykładzie na przykład AKOPa, gdy on ma dużo treści takich do powiedzmy wszystkich Polaków, a niekoniecznie tylko do potencjalnych klientów, to gdzie w tym wszystkim powinien być taki balans, żeby jednak w pewnym momencie uderzyć i ten lejek taki zbudować do konwersji?
A to nie jest, słuchaj, to się nie kłóci. W sensie takim, że zobacz, jeśli moją buyer personą byłaby księgowa, to przecież ja jej nie będę nawalał tylko o księgowości. Ona jest człowiekiem, ona ma normalny ludzki mózg i ten normalny ludzki mózg ma zainteresowania i tak dalej. Teraz jak ja do księgowej będę mówił o randkach, to nadal jest ta sama księgowa, która jest moją personą i ona mnie słucha. A jedno z założeń jakby kampanii marketingowej jest takie, że ja jak najczęściej powinienem się pojawiać w jej feedzie czy coś tam. I teraz ja zakładam, że jeśli jesteś księgową, to masz, nie wiem, z 30% czasu swojego w głowie poświęcasz na materiały księgowe, a pozostałe rzeczy to są materiały ludzkie. Dokładnie tak samo jest w waszej branży. Jeśli ja chcę dietę, to ja naprawdę nie chodzę, jako klient twój, tak? Ja naprawdę nie chodzę cały dzień myśląc dieta. Ja mam inne rzeczy, którymi się zajmuję i teraz jeśli ty jesteś w stanie zagospodarować inny obszar mojego życia swoją osobą, to nadal jesteś osobą, od której będę chciał kupić, i nadal jesteś osobą tak naprawdę, którą ja znam, kojarzę i tak dalej, i tak dalej. A jesteś w moim życiu o wiele częściej niż osoby, które nawalają tylko o diecie, dlatego że ja dla diety rezerwuję na przykład tylko 30% mojego myślenia.
Przekonałeś mnie tym argumentem bardzo dobrze, wiesz? Super. Chciałem ciebie też zapytać, bo jak wejdziemy sobie na twojego Yggdrasila, oferta jest piękna, storytelling jest zajebisty i zastanawiam się, bo w marketingu powiedzmy jest, mi się wydaje przynajmniej, że jest troszeczkę inny klient, który bardziej świadomie czyta ofertę, ale w branży fitness jest bardzo dużo ludzi, którzy właśnie ten ułamek czasu mają na przysłowiowym kibelku, żeby coś przeczytać, bo za chwilę wstają i idą sobie dalej. I zastanawiam się, czy ludzie w tych czasach dalej chcą czytać długie oferty, czy jednak to powinno być takie zwięzłe, krótkie i tak dalej.
Dwie rzeczy. Po pierwsze, jakby musimy powiedzieć ludziom, czym jest Yggdrasil, bo tak sobie zrzuciłeś, nie? A ludzie, co to za dziwne słowo użyłeś? Yggdrasil to jest taki mój płatny serwis dla właścicieli firm. Tam jest portal z artykułami, tam są jakby live'y, tam są dyżury prawnika, księgowe, jakby wszystko w ramach jednego abonamentu.
Zamknięta społeczność.
Tak, zamknięta społeczność i społeczność jest najfajniejsza z tego wszystkiego, tak? Także te wszystkie funkcjonalne rzeczy, tak, a tam jest kilkaset ludzi, którzy mają podobny mindset i sobie budują firmę i sobie nawzajem pomagają. Natomiast pytałeś o duże oferty. Nie wiem skąd w ogóle wrażenie, że ludzie uważnie czytają w jednej branży, a nie uważnie czytają w drugiej. To nie ma niczego wspólnego z branżą. To ma bardzo dużo wspólnego z konsumentem, to znaczy, że są ludzie, dla których konkretna branża jest ważna i oni uważnie czytają, to znaczy, że wiesz, ja odnosząc się w drugą stronę, bym powiedział, ludzie, którzy są zainteresowani żarciem, dużo uważniej czytają etykiety w supermarketach niż marketerzy, tak, którzy w sumie jakby żarcie jest dla nich tam... Więc tutaj bardziej jest kwestia tego, czy dla twojego klienta ta kategoria jest ważna, czy jest nieważna, a nie jest to kwestia branży. Więc są ludzie w twojej branży, którzy uważnie czytają, nieuważnie czytają, są ludzie w mojej branży, którzy uważnie czytają, nieuważnie czytają. Odpowiedź jakby w tym momencie jest taka, że powinieneś mieć długą ofertę dla tych, którzy uważnie czytają. Prawda jest taka, że jest ich mniejszość i znowu w każdej branży. Natomiast jeśli posiadasz tylko długą ofertę, no to się okazuje, że ci, którzy nie czytają, a ich jest większość, oni nie znajdą czegoś dla siebie albo nie daj Boże przeczytają po łebkach. Więc powinieneś mieć również jakby skróconą wersję tego, która jest do przeczytania na kiblu w momencie, kiedy robię coś innego. Więc jakby w obu branżach to działa dokładnie tak samo.
Zastanawiało mnie też na temat historii, bo każdy ma jakąś swoją taką historię takiego supermana, jakąś przemianę i tak dalej. I często dochodzą mnie takie słuchy, że ludzie albo nie wiedzą o tym, że mają ciekawą historię, albo nie wierzą, że ta historia może kogoś zaciekawić. Więc pytanie, czy każdy ma ciekawą historię do opowiedzenia?
Nie, ja bym powiedział, że jest odwrotnie. Nikt nie ma ciekawej historii, ale są ludzie, którzy potrafią o tym w ciekawy sposób opowiedzieć. Ja to zawsze tłumaczę na takim przykładzie, że jak uczę storytellingu, bo uczę tego czasem, to mówię ludziom, słuchajcie, nasze życie jest nudne. Dlaczego nasze życie jest nudne? Dlatego, że generalnie dobre story polega na przedstawieniu konfliktu i tego, że bohater musi się starać, żeby dojść do celu, który sobie wyznaczył. Teraz pierwszy błąd taki podstawowy jest taki, że na przykład ludzie, którzy chcą uprawiać storytelling, nie mówią o bohaterze, tylko mówią o produkcie. Ja nie chcę słuchać o jogurcie. Ja chcę słuchać o gościu, który dążył do tego, żeby ten jogurt wynaleźć, żeby go kupić i tak, wiesz, jakby dążenia, tak? Więc jakby, a mówisz o jogurcie, to, czy mówisz o programie personalnym swoim, to jest słabe. Druga rzecz jest taka, że my podziwiamy bohatera dużo bardziej za to, że się stara, niż za to, że mu się udało. I drugi błąd, który ludzie popełniają przy storytellingu jest właśnie taki, że w ogóle nie mówią o tych staraniach, tylko mówią o sukcesie. Czyli wyobraź sobie, wiesz, nasza firma, lider rynku, zapragnęła otworzyć oddział w Częstochowie i otworzyła. I to jest kula koniec historii. Nie? I teraz wyobraź sobie trenera personalnego, który mówi, byłem gruby, pewnego dnia postanowiłem sobie, że będę chudy i schudłem. Ja mówię, to jest dupa, nie historia, no, także to jest strasznie słabe. Potrzebujesz opowiedzieć o tym staraniu, potrzebujesz opowiedzieć o tym, że ten. I teraz to staranie jest tym lepsze, im bardziej ten cel wydaje się odległy, niedosięgły i tak dalej, i tak dalej. I to jest problem w naszym życiu, dlatego że zwykle te cele, które my sobie stawiamy, albo świat przed nami stawia, one są słabe. Słabe w tym sensie, że jeśli ja pracuję jako księgowy, to przychodzi do mnie mój szef i mówi, księguj. Nie? Jak pracuję jako kucharz, to przychodzi do mnie moja szefowa i mówi, gotuj. I teraz ja jestem bardzo dobrze wyposażony jako księgowy, żeby księgować. Jestem świetnie wyposażony jako kucharz, żeby gotować, co oznacza, że to nie jest wielkie staranie. A teraz wyobraź sobie, że zamieniasz ich i teraz przychodzi do księgowego szefowa i mówi, gotuj. I to jest jakby dużo ciekawsza opowieść. I my zwykle opowiadamy tak, że wiesz, no, postanowiłem sobie, że zostanę dietetykiem, poszedłem na studia dietetyczne i zacząłem ludziom robić diety i tak dalej, i tak dalej. I to jest słaba opowieść, dlatego że no, kto jak nie ty, kurczę blady. My dużo chętniej będziemy oglądać, jak wspinają się na Mount Everest nie himalaiści, ale jednonodzy kucharze. I tak samo jakby ta twoja historia powinna wyglądać. Czyli musisz znaleźć takie fragmenty. Ja nie mówię, żeby kłamać. Natomiast musisz znaleźć takie fragmenty, które podkreślają te kluczowe momenty, czyli to, że rzeczywiście było ci trudno, że się musisz starać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to powiedziawszy, chcę zaznaczyć jedną mega ważną rzecz. Po pierwsze, każdy może stworzyć taką ciekawą opowieść, ale druga ważna rzecz, nie każdy powinien. To znaczy, że storytelling nie jest rozwiązaniem wszystkich problemów. Storytelling jako narzędzie przydaje się bardzo w momencie, kiedy sprzedajesz produkt, który jest homogeniczny do twojej konkurencji. To znaczy, że jeśli ja otwieram na osiedlu pierwszy sklep z kiełbasą, to ja nie uprawiam storytellingu. Ja na szyldzie piszę kiełbasa i wszyscy, którzy chcą kiełbasę, po prostu do mnie przyjdą. I tyle. Jeśli otworzy się drugi sklep z kiełbasą, to ja też jeszcze nie muszę uprawiać storytellingu, dlatego że ja mogę powiedzieć, że to jest duża kiełbasa albo smaczna kiełbasa, jakieś takie użyteczne cechy, bo moja kiełbasa różni się jeszcze od wszystkich innych. Ale problem się zaczyna, kiedy wchodzisz na targowisko i wszyscy mają kiełbasę, ona jest o dokładnie tych samych cechach i w tym momencie opowieść o tym, że ta była ze szczęśliwej świnki, a ta była z nieszczęśliwej świnki, ta jest z recepty twojego pradziadka, a ta jest z czegoś innego, zaczyna robić różnicę. I teraz dużo lepiej jest robić marketing, budując swoją przewagę konkurencyjną nie na storytellingu, ale na jakby autentycznych przewagach takich, które masz, które klienci doceniają. I dopiero kiedy wpadniesz w takie miejsce, gdzie widzisz już, że właściwie nie jesteś w stanie się wyróżnić, możesz robić storytelling. I teraz to nie jest oczywiście albo-albo, możesz robić te dwie rzeczy jednocześnie, ale gdybym miał doradzać biznesowi, to bym powiedział, skup się na tym, co możesz robić lepiej dla swoich klientów, a dopiero potem na tym, co możesz jakby lepiej opowiadać, no bo to jest wtórne. Opowiadanie jest wtórne przy założeniu, że nie kłamiemy.
A czy masz jakieś ćwiczenie albo takie zadanko, żeby podpowiedzieć komuś, żeby wynaleźli ten taki ciekawy odcinek swojej historii do opowiedzenia? No bo tak jak powiedziałeś, jest tak, że większość pójdzie na dietetykę, zacznie rozpisywać jadłospisy i koniec. Jak to wynaleźć, to stuningować tą opowieść?
Wiesz co, jest dużo takich ćwiczeń, natomiast jedno, które bym sprzedał, jest taka teoria, amerykańsko-kanadyjski psycholog, nazywa się Paul Bloom, teoria nazywa się naturalny snobizm. I teraz ta teoria mówi tak, my mamy naturalną tendencję do przypisywania dużo większej wartości rzeczom, które. I są trzy rzeczy, które możesz wyszukać w swojej biografii, które jak wyciągniesz na wierzch, to one natychmiast sprawiają, że ludzie cenią bardziej twoje produkty czy usługi. Pierwsze, dosyć oczywiste, mniej na świecie. To znaczy, że wiesz, ludzie się ustawiają w kolejkę po buty, dlatego że są limitowaną serią i firmy to robią i to jest dosyć oczywiste i działa zawsze. I teraz jeśli ty powiesz, że jesteś jednym z, nie wiem, wystartowało na moim roku 500 ludzi dietetyków, tak? I skończyło dwóch, no to ja powiem, dobra, to jest dobro rzadkie to, co ty oferujesz, tak? Albo było, nie wiem, 20 osób na jedno miejsce, ja się dostałem na ten wyjątkowy wydział dietetyki i tak dalej, tak? Więc mniej na świecie, to jest jakby jeden kawałek. Drugi kawałek mówi trudniejsze do wykonania. Wszyscy oferują programy dietetyczne, natomiast jeśli twój program był trudniejszy do wymyślenia, bo jakby wykonania raczej w produktach fizycznych, natomiast w usługach chodzi o wymyślenie. Jeśli twój program był trudniejszy do wymyślenia, jeśli, nie wiem, zwiedziłeś pół świata po to, żeby dobrać składniki, żeby się uczyć, na przykład zobacz, ludzie, którzy się uczyli w jednej uczelni versus ludzie, którzy się uczyli w trzech uczelniach na trzech różnych kontynentach i teraz oni ci oferują program dietetyczny. Ja intuicyjnie czuję, że ziomek, który kończył trzy uczelnie na trzech różnych kontynentach, pewnie wie trochę więcej, bo mam w głowie ten trud wykonania, tak, o którym rozmawiamy. I trzecia rzecz, najłatwiejsza w sobie do zrobienia, najtrudniejsza i najbardziej niedoceniana, to jest coś takiego, co Bloom nazywa osadem emocjonalnym. Osad emocjonalny polega na tym, że jeśli ja podejrzewam bohatera opowieści o przeżycie jakichś konkretnych emocji, to ja przywiązuję do tych emocji wartość. Bloom to udowadniał na przykładzie swetrów George'a Clooney'a, gdzie masz dwa swetry do wyboru. W pierwszym George odpoczywał po koszeniu trawnika, a w drugim odpoczywał po ceremonii rozdania Oscarów, który jest droższy. I większość ludzi jakby mówi, że sweter oscarowy jest droższy, dlatego że podejrzewamy George'a o większe emocje. I teraz wyobraź sobie, że tam mamy tego dietetyka, który studiował na dwóch uczelniach i drugiego, który też studiował na dwóch uczelniach, ale jeden w czasie, kiedy jechał na tę drugą uczelnię, nie wiem, przeżył katastrofę samochodową. Ledwo uszedł z życiem. I teraz ja podejrzewam go o większe emocje i produkt jego podejrzewam o większą wartość dzięki tym emocjom. I teraz oczywiście nie musicie jakichś tam strategicznych przeżyć sobie tam wstawiać, ale my kochamy emocje, kochamy ludzi, którzy te emocje przeżywają i to stoi troszeczkę w poprzek takiemu powszechnemu mniemaniu, że ekspert to powinien wyzuty ze wszelkich emocji, jakby mówić tylko ekspertyzie. To jest do dupy ekspert. Jak sobie wspomnicie swoich wykładowców, to najlepsi wykładowcy są tacy, którzy sprawiali, że się śmiejecie albo płaczecie, a nie tacy, którzy przekazują bardziej merytoryczną wiedzę. Przede wszystkim dlatego, że my nie mamy narzędzi do oceny merytoryki wiedzy. Wasi klienci to samo. Oni nie mają narzędzi do oceny merytoryki twoich porad. To znaczy, że jeśli jeden dietetyk mi mówi, ser jest dobry, a drugi mówi, ser jest zły, to ja właściwie jako niewykształcony w dietetyce mówię, nie mam ku nas żadnych mechanizmów, żeby ocenić, który ma rację, więc pójdę z tym, którego bardziej lubię i tyle. I to jest wartość jakby w tej usłudze.
To w ogóle ciekawą rzecz powiedziałeś odnośnie Michała Wrzoska i mi się teraz przypomniało, o co miałem ciebie zapytać, bo powiedziałeś coś takiego, że Michał nie musi grać super eksperta, bo po prostu z uwagi na to, że robi tego typu content, ludzie jakby z marszu uznają go za eksperta w danej dziedzinie, mimo że on nim jest i bardzo często mówi taki disclaimer, że jest dietetykiem i tak dalej, i tak dalej. I u nas w branży często jest tak, że...
Troszeczkę ja wyklaryfikuję, bo ja nie do końca to powiedziałem. Ja powiedziałem, że Michał nie zawsze musi mówić eksperckie rzeczy, dlatego że ludzie tylko raz muszą powziąć informację, że on jest ekspertem od tego. I potem może już mówić cokolwiek, w sensie jakby, no nie bzdury, ale niekoniecznie o ekspertyzie i ludzie nadal pamiętają, że on jest ekspertem od tego. To jest to, co powiedziałem.
Dobrze, bo ja chciałem się o to właśnie zaczepić, bo ludzie często u nas w branży są w takiej bańce, oglądając innych trenerów lub dietetyków, którzy bardzo szczegółowo opowiadają o jakimś tam procesie, ale także klient tego w ogóle nie rozumie.
To jest
porażka.
I przez
to, że oni są w tej... Tak. I przez to, że oni są w tej bańce, myślą, że oni też muszą tak robić. I właśnie jak wyjść z tego takiego błędnego koła i właśnie robić to, co Michał w taki zajebisty sposób tak naprawdę, nie?
Bardzo prosto. Social media są świetnym walidatorem. To znaczy, że robisz rolkę i ona się nie poniosła wiralowo, znaczy, że to, co zrobiłeś, było złe. Robisz inną rolkę i ona się poniosła wiralowo, rób tego więcej. I teraz, jeśli wiralowo niesie się rolka, o tym, jak, nie wiem, malujesz ściany w swoim studiu dietetycznym, to robisz kuda rolki o tym, jak malujesz ściany, no i tyle, a nie o tym, czy ser jest dobry, czy nie. Michał na przykład jest świetny właśnie w tym, że on wie, doskonale rozumie, że na przykład internet kocha rzeczy, które są A, aktualne, B, emocjonalne, tak? I on szuka jakby podejścia do tematów, czyli na przykład zobacz, omawiał ostatnio, widziałem taki filmik, nie wiem, na ile to jest ostatnie, tak, ale dietę Dwayna The Rocka Johnsona. Ja mówię, spoko, jakby internet się interesuje Dwaynem The Rockiem Johnsonem i Michał mówi, a teraz ja od strony swojej ekspertyzy podejdę do popularnego tematu. Nadal jest dla mnie ekspertem od dietetyki, natomiast jest jakby też świetnym ekspertem od tego, w jaki sposób tę uwagę klientów wygrywać. Także to jest coś, za co go bardzo szanuję.
A jakie jest twoje zdanie na temat płatnych reklam kontra kuloodporności marki osobistej? I powiem ci, o co mi chodzi, ponieważ u nas jest popularny teraz w branży taki mechanizm, że dużo agencji typowo dla trenerów personalnych robi im... płatne reklamy, które w dużym skrócie polegają na tym, że klient klika, zostawia swój numer telefonów, potem trener do niego dzwoni, umawia na darmową konsultację i sprzedaje treningi personalne. I bardzo dużo u nas trenerów, którzy nie chcą być w social mediach, nie lubią kamery i tak dalej, leci na to, ponieważ widzą w tym taką szansę, że nie będą musieli praktycznie nic robić w tych social mediach. I zastanawiam się, na ile ten sposób jest kuloodporny. Czy jednak warto być w tych social mediach tak długoterminowo?
Po pierwsze, w momencie, kiedy masz klientów, to oni coś o tobie myślą, to znaczy, że masz markę osobistą. Kropa. Jeśli te lead adsy, bo jakby to, co opisałeś, to jest taka strategia właśnie oparta na lead adsach, tak, lejek oparty na lead adsy. Jeśli te lead adsy przyprowadzają ci wystarczająco dużo klientów, żeby zapełnić cały twój kalendarz, a do tego jeszcze masz proces, o którym rozmawialiśmy na samym początku, czyli na przykład tych klientów angażujesz, żeby przyprowadzić kolejnych klientów, to kurczę, masz zapełniony kalendarz i nie musisz w ogóle być w mediach społecznościowych. Więc pod tym względem absolutnie nie musisz być w mediach społecznościowych. Jeśli tego nie masz, no to możesz budować markę, natomiast ja mam duży problem z mediami społecznościowymi, dlatego że powiedziałaś swoje miejsce w sieci, mi się od razu nóż w kieszeni otworzył. Instagram nie jest twoim miejscem w sieci. Instagram jest wynajętym mieszkaniem, który ma gospodarza, który nazywa się Mark Zuckerberg. I teraz jeśli Mark któregoś dnia stwierdzi, że nie chce, żebyście u niego mieszkali, to was wyciepie i nie ma żadnej procedury odwoławczej. Więc dla mnie na przykład moje miejsce w sieci to jest moja strona internetowa i moja baza mailingowa, bo tak naprawdę tego mi nikt nigdy nie zabierze. Nawet jeśli dostawca się na mnie wypnie, ja sobie zabiorę swoją domenę i moją bazę maili do innego dostawcy i zawsze mogę się z wami kontaktować. Natomiast Instagram, Facebook, LinkedIn to nie są wasze miejsca w sieci. To są wynajęte mieszkania, w które warto inwestować. Natomiast w długiej perspektywie, o której mówiłeś, zawsze dużo fajniejsze jest przeciągnięcie klienta na swoją stronę. No i teraz jak on już zostaje moim klientem, to ja mam na niego namiary. On mnie nie musi obserwować w mediach społecznościowych. Natomiast ja powinienem też wkładać wysiłek w to, żeby on widział mnie, żebym ja się z nim kontaktował, ale to nie muszą być media społecznościowe. Ja mogę naprawdę wysłać do niego maila i mogę go zaprosić na, nie wiem, na koniec roku na spotkanie podsumowujące, gdzie sobie pojemy jakieś tam dietetyczne coś.
Chciałbym wrócić jeszcze do początku naszej rozmowy, gdzie mówiłeś o tym cenniku na przykładzie klubu fitness. I jakie masz zdania na temat konkurowania ceną lub czy jak to robić dobrze?
Konkurowanie ceną jest najgorszym konkurowaniem. To znaczy, że jeśli konkurujesz ceną, znaczy, że nie masz nic innego. Ja w ogóle jestem zdania, możecie mnie za to nienawidzić, że cena nie jest elementem walki konkurencyjnej. To znaczy, że cena jest częścią równania. Cena równa się wartość. I teraz w momencie, kiedy klient ci mówi, cena jest za wysoka, oznacza to, że wartość, którą widzi po drugiej stronie, jest za niska. I teraz klient kupi od ciebie w momencie, kiedy będzie widział, że te dwie rzeczy się równają. I teraz możesz je wyrównać, to równanie, na dwa sposoby. Po pierwsze, możesz obniżyć cenę, co jest głupie. Albo możesz podnieść wartość po drugiej stronie na różne sposoby, bo pamiętaj o jednej rzeczy. Ja zapomniałem o jednym słowie właściwie w tym równaniu. Postrzegana cena równa się postrzegana wartość. Co oznacza tak naprawdę, że ja mogę zmienić postrzeganie ceny, nie obniżając tej ceny, mówiąc, ej, inni mają to drożej i jakby w tym momencie to postrzeganie się zmniejsza, albo mogę zmienić postrzeganie wartości, opowiadając na przykład, że tego jest mniej na świecie, czy to było trudniejsze do wykonania i tak dalej, i tak dalej. Różne takie triki i wiesz, to jest temat naprawdę skomplikowany. Natomiast jak mnie zapytasz o walkę ceną, powiem ci coś znowu, co wam się nie spodoba, ale jest absolutnie prawdą potwierdzoną w badaniach. Sytuacja, w której klient kupuje, wybiera najtańsze na rynku, jest w diabły rzadka. Wam się może wydawać, że to jest ciężkie, ale ona jest w diabły rzadka, dlatego że ona następuje tylko w jednej sytuacji. Kiedy klient nie widzi różnicy między jednym produktem a drugim, między jedną usługą a drugą. Jak mi powiesz, że dwa telefony są takie same, to ja wybiorę tańszy. Jak ja jako klient uważam, że dwa programy treningowe są takie same, to ja wybiorę tańszy. Natomiast wina, że tak powiem, jest po stronie człowieka, który mi to próbuje sprzedać, bo niewystarczająco wykonał robotę uczenia mnie tego, na czym polega różnica między jednym a drugim, no i w tym momencie ja uważam, że one są takie same i wtedy wybieram najtańsze. Także sorry, tam jest praca do wykonania.
A jeżeli mamy takiego trenera, dietetyka czy fizjoterapeutę, który jeszcze nie ma pełnego grafiku klientów, czy jest jakiś sposób, żeby zdecydować czy sprawdzić, czy on może te ceny podnieść? No bo na logikę większość zrobi tak, że jeżeli ma pełny grafik i ci klienci przychodzą, no to podnoszą ceny i tak dalej, i tak dalej. Ale czy można to zrobić szybciej i jak to zrobić dobrze?
Po pierwsze, to co powiedziałeś jest super. Powinniście podnosić ceny w momencie, kiedy macie pełny grafik. To jest. Natomiast jeśli czujecie, że już się zbliżacie do tego momentu, jedna z takich strategii nazywa się lokalne podwyżki. Lokalne podwyżki, czyli nie podnosicie oficjalnie w cenniku wszystkim, tylko wybieracie sobie na przykład 10 klientów, którym mówicie w rozmowie face to face, podnosimy cenę. I teraz jeśli liczba odejść, znowu mierzycie skumulowany przychód z tych 10 klientów, i teraz jeśli po podwyżce liczba odejść i skumulowany przychód są wyższe, w sensie jakby więcej pieniędzy zarabiasz, to znaczy, że możesz jakby tę podwyżkę zrobić nie tylko lokalnie, możesz ją zrobić oficjalnie, ale no to jest bardzo dobry sposób. Nie znam innego, są pewnie jakieś tam testy i tak dalej, ale jeśli jesteście właśnie początkującym trenerem, nie macie jeszcze bardzo dużego zestawu narzędzi, to taka lokalna podwyżka na jakiejś grupie klientów jest całkiem spoko sposobem, żeby sprawdzić, czy to się opłaca. I teraz nie słuchamy jęczenia, sprawdzamy, ile osób przedłużyło z nami umowę. I to jest jedyny parametr, który mnie interesuje. Skumulowany przychód po.
U nas jeszcze jest taki sposób podnoszenia cen, że podnosi się ceny nowym klientom, a starych się zostawia. Jak ty z tym rezonujesz?
To jest wariacja na temat, natomiast jeśli nowi klienci płacą więcej, to znaczy, że starzy też prawdopodobnie zapłacą więcej. I to jest kwestia twojej polityki już. Jeśli chcesz ich wynagrodzić za lojalność, ja jestem wielkim fanem tego podejścia, jak najbardziej można. Natomiast jeśli uważasz, że niekoniecznie, bo oni są starzy, w sensie są 3 miesiące dłużej tylko u ciebie, podnosisz wszystkim, bo i tak by zapłacili. Zwłaszcza, że wiesz, to jest jeszcze kwestia tego, jaki masz churn, jaki masz obrót tych klientów, bo jeśli oni zostają z tobą forever and ever, a podwyższyłeś tylko, nie wiem, 3 nowym, a 80 masz starych, to znaczy, że troszeczkę ci pieniądze przelatują między palcami, bo większość godzin, które oferujesz, jednak oferujesz w niższej cenie, a można by je było oferować w wyższej.
Króciutka przerwa w podcaście, bo mam do ciebie prośbę. Jeżeli słuchasz na Spotify lub oglądasz na YouTubie, daj 5 gwiazdek, daj suba i daj łapkę w górę, bo najzwyczajniej w świecie pomagasz mi, żeby ten podcast szedł bardziej do góry. Oprócz tego zapraszam cię na mój Instagram i TikToka, gdzie wrzucam najlepsze urywki z każdego odcinka. Możesz szybciej wyśledzić, czy warto obejrzeć dłuższy odcinek, czy nie. Wracamy do odcinka. Jeżeli ty pracujesz z takimi solo przedsiębiorcami, powiedzmy przykład Akopa, to z jakimi najczęściej wy problemami walczycie? Nie chodzi mi o zdradzanie jakby szczegółów, ale czy jest jakaś średnia problemów solo przedsiębiorców, które wy rozwiązujecie? O, może tak.
Wszystko to, o czym rozmawialiśmy do tej pory. Zupełnie poważnie. Jakby przeszedłeś bardzo ładnie przez zestaw problemów, które ludzie mają. Mało tego, to nie jest tak, że ludzie na przykład sobie zdają sprawę często z tego problemu, tylko oni przychodzą na samym początku mówiąc: Paweł, chciałbym mieć więcej klientów. A ja mówię: dobra, no to w takim razie przepracujmy różne metody i tak dalej. I bardzo często jest tak, że to my, znaczy albo ja nawet jako strateg, daję strukturę do tego, jak sprawić, żeby tych klientów było więcej. Mówię, to jest po kolei coś, co powinniśmy zrobić, więc jakby porządkujemy rzeczy, które powinny być zrobione.
No to chyba, Paweł, nie pozostaje mi nic innego, jak postawić kropkę, bo jeżeli udało nam się to tak zwięźle i po sznureczku ładnie zrobić, no to chyba postawmy tą kropkę. Ja bardzo ci chciałem podziękować za przyjęcie zaproszenia. Fajnie i bardzo się cieszę, że taka postać jak ty była u mnie na podcaście, bo zazwyczaj gadałem z trenerami, dietetykami czy fizjoterapeutami, ale postanowiłem, że powoli będę wychodził z naszej branży, bo uważam, że nasza branża powinna uczyć się od takich osób jak ty. Także bardzo ci dziękuję, że wniosłeś do mojego podcastu tak dużo wartości. No i super.
Zawsze do usług. Bardzo dzięki za zaproszenie.
Dzięki.